Oczywiście kontynuujemy naszą katechezę na temat daru rozumu. Jak bardzo drogo Izrael zapłacił za brak daru rozumu. Brak daru, katecheza w darze rozumu jest to ostatnia z przypowieści o sieci rzuconej w morze. Morze tego świata chaosu, sieci. To są księgi święte, Pismo Święte, tymi księgami świętymi. Duch Święty chce nas wyławiać z morza chaosu. Prosimy Was o przeczytanie rozdziału 24. Ufam, żeście to zrobili. A ja będę czytał i takie podpowiedzi dawał, jak to rozumieć. Gdy Jezus szedł po wyjściu ze świątyni, podeszli do Niego uczniowie, aby Mu pokazać budowę świątyni. Lecz On rzekł do nich: widzicie to wszystko? Zaprawdę powiadam Wam, nie zostanie tu kamień na kamieniu, który by nie był zwalony. A gdy szedł na górę Oliwną, poszli za Nim Jego uczniowie i pytali Go następności: powiedz nam, kiedy to nastąpi, jaki znak będzie tego przyjścia i końca świata. W Piśmie Świętym u synoptyków nazywa się to mowa eschatologiczna, czyli o sprawach ostatecznych. Bibliści mówią, że Jezus, mówiąc o końcu Izraela, o końcu narodu wybranego, tak pięknie zaczęli, a tak smutno skończyli. I to skończyli tak smutno wtedy, kiedy zaistniała pełnia miłości Boga Jahwe w stosunku do Izraela, kiedy dam im siebie do końca w swoim Synu Jezusie Chrystusie. Taka jest siła tajemnicy grzechu pierworodnego, tej wewnętrznej śmierci, która zaistniała, zrodziła się już na początku Księgi Rodzaju, na początku rodziny ludzkiej. Wczoraj mówiliśmy o siedmiu biadach. Biada w Piśmie Świętym oznacza wyjście w moc szatana, w moc swego ducha. Siedem razy jakaś pełnia i to zła działania szatana. Jezus te ostrzeżenia, tych siedem biada, kończy takimi słowami: oto wasz dom zostanie wam pusty. Oto wasz dom zostanie wam pusty. Co Jezus ma na myśli? Że w momencie, kiedy ja zawisnę na Golgocie, kiedy już zatriumfujecie w waszym mniemaniu, wtedy zatriumfuje miłosierdzie Ojca, który poprzez trzęsienie ziemi, poprzez to, co będzie się działo z Jerozolimą, a przecież były pożary, poprzez to, że sprawiedliwi niektórzy prorocy wyjdą z grobów i będą pominać błąd popełniliście, przez fakt, że zasłona rozecze się na dwoje świątyni jerozolimskiej na skutek trzęsienia ziemi, na znak, że już tutaj nie ma Boga. Jezus zapowiada zmartwychwstanie, że odtąd świątynią dla Boga będzie wnętrze każdego chrześcijanina. Każdego, który w Niego uwierzy, Jemu powierzy swoje życie, uwierzy w Jego bezgraniczne miłosierdzie, że On zmartwychwstał nie dla siebie, tylko zmartwychwstał, żeby dzięki zmartwychwstaniu cały dla każdego człowieka być w Jego wnętrzu, z Niego czyniąc świątynię. Dlatego Jezus powiada: a wasz dom zostanie wam pusty. Już tutaj Boga Jahwe nie będzie. I to jest tajemnica kary względem narodu wybranego. Ponieważ Jezus tak powiedział, to przed wyjściem ze świątyni, zanim wyruszyli na górę Oliwną, to apostołów przyjęło grozą. Dla Izraelity świątynia jerozolimska Boga prawdziwego, Boga Jahwe, o czymś tak wielkim, tak nietykalnym. Jak to jest możliwe, żeby tam Boga Jahwe nie było? To stwierdzenie Jezusa mi wstrząsnęło. Dlatego też pod pretekstem nauczycielu podziwiaj te mury, te potęgę, ogrom tego wszystkiego. W gruncie rzeczy zmierzali do tego, żeby go zapytać: słuchaj, coś więcej nam na temat powiedz, na ten temat. Co z tą świątynią się stanie? Jezus wtedy, znając ich intencje, mówi: kamień na kamieniu nie zostanie po tej świątyni. Kiedy się znaleźli już na Górze Oliwnej, pytają go: kiedy? Jaki znak? Jezus nie tyle odpowiada kiedy, to jest jak gdyby na drugim planie, tylko Jezus cały czas w tej mowie, którą wygłosi na Górze Oliwnej dla nich, powie dlaczego. Cały czas będzie mówił dlaczego. I przy okazji, ponieważ pytanie ich było, kiedy będzie koniec tej świątyni, dla nich to był koniec świata. Dlatego koniec świata. I Jezus uwzględnił i koniec Izraela, tej świątyni, ale też mówi o końcu świata. Że podobna przyczyna będzie końca świata, jak końca Jerozolimy. Czyli zlekceważenie Jezusa Chrystusa, zlekceważenie miłości Ojca, Stwórcy, odepchnięcie. I tak jak na swój sposób Izrael, można by powiedzieć, popełnił samobójstwo przez zryw powstańczy w roku 64, wykorzystując niestaski walkę o tron pretendentów do stanowiska Cezara w Rzymie. Izrael dokonał zrywu powstańczego i w gruncie rzeczy w konfrontacji z Rzymem popełnił samobójstwo. Bo jak już wielokrotnie wam mówiłem, Rzymianie nie walczyli, tylko Gud walczył z obrężonymi. Zgromadzili się na Paschę dziękczynną, ponieważ przez jakiś czas istotnie Palestyna była uwolniona od Rzymian, bo pretendenci, każdy miał swoją armię i walczyli o panowanie w Rzymie. Ale sytuacja została opanowana i syn Wespazjana, Tytus, został wysłany przez Senat. Przez pół roku oblegał Jerozolimę, czyli zdobywał ją poprzez głód. Podczas Paschy otoczył Jerozolimę, nagle uciekł i zamknął w Jerozolimie ponad milion ludzi. Tak mało obszarze. Ponad milion ludzi. A ten milion zgromadził się, żeby dziękować Bogu Jahwe. No wreszcie jesteśmy wolni. Wewnątrz powstały trzy stronnictwa. Tak jak w Polsce teraz mamy dwa stronnictwa polityczne, które walczą z sobą na śmierć i życie, tak w zamkniętej Jerozolimie były trzy stronnictwa, które walczyły. Każde to stronnictwo miało jakąś partię Jerozolimy, jakąś część i mordowali się wzajemnie, wyżynali się wzajemnie. Tylko, nie tylko zagrożenie było z zewnątrz, ale wewnątrz tak samo mordy, walka, ponieważ szczerze było samozwańczych mesjaszy politycznych. Ja jestem mesjaszem, nie ja jestem mesjaszem. Tak. Kiedy? A więc Jezus powiedział, podobna przyczyna będzie, gdy chodzi o koniec świata. Zignorowanie mnie, odrzucenie. Jezus na to pytanie tak odpowiedział. Na to Jezus odpowiedział: strzeżcie się, żeby was kto nie zwiódł. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: ja jestem Mesjaszem. I wielu w błąd wprowadzą. Będziecie słyszeć o wojnach i pogłoskach wojennych. Uważajcie, nie trwóżcie się. To musi się stać, ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciw narodowi. Królestwo przeciw królestwu, będzie głód i zaraza, a miejscami trzęsienia ziemi. Lecz to wszystko to dopiero początek boleści. Bóg w czasach, tamtych czasach pogańskich głównie rządził poprzez swoją baczność, stawiając tamę złu, przez trzęsienia ziemi, przez kataklizm, stawiał tamę złu. Jak gdzieś zło bardzo rosło, to tam Bóg wkraczał. Bo te działania stawiały tam zło, a jednocześnie była ta forma zbawienia ludzi. Wtedy wydadzą was na udrękę i będą was zabijać. Będziecie w nienawiści u wszystkich narodów z powodu mego imienia. Wówczas wielu zachwieje się w wierze, będą się wzajemnie wydawać, jedni drugich nienawidzieć. Powstanie wielu fałszywych proroków i wielu w błąd wprowadzą. A ponieważ wzmoże się nieprawość, osiągnie miłość wielu. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. A ta Ewangelia o Królestwie będzie głoszona po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec. Przenikają się dwie rzeczy. Koniec Izraela, i to nazwali apostołowie w pytaniu końcem świata. I Jezus istotnie jakby miksuje koniec Izraela z końcem świata. Będą was wydawać na udrękę. To znaczy, powstanie było przygotowane przez 6 lat. To ten zryw powstańczy żydowski. Od roku 64. Chrześcijanie mieszkający i w Jerozolimie, na terenie Palestyny, nie chcieli się włączać w zryw powstańczy. Nie chcieli uczestniczyć w tym. To wy nie jesteście obywatelami, nie kochacie ojczyzny. I to wyzwalało prześladowania ogromne. Prześladowania, które się kończyły śmiercią, wyrokami śmierci. I na ten temat Jezus mówi. W czasie tych prześladowań, jako umocnienie dla chrześcijan, zaistniał list do Hebrajczyków, czyli do Żydów, napisany być może przez świętego Barnabę z inspiracji świętego Pawła. Jest to list o kapłaństwie Jezusa i kapłaństwie wszystkich chrześcijan. Chrześcijanie są w gruncie rzeczy ciałem Jezusa Chrystusa i są powołani, żeby zginąć tak jak ich mistrz i Pan. To jest taka podstawowa myśl listu do Hebrajczyków. Gdy więc ujrzycie ohydę spustoszenia, o którym mówił prorok Daniel, zalegającą miejsca święte, kto czyta, niech rozumie, wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry. Kto będzie na dachu, niech nie schodzi, by zabrać rzeczy z domu, a kto będzie na polu, niech nie wraca, żeby wziąć swój płaszcz. Biada zaś brzemiennym i karmiącym owe dni, a módlcie się, żeby ucieczka wasza nie wypadła w zimie albo w szabat. Będzie bowiem wielki ucisk, którego nie było od początku świata aż dotąd. I nigdy nie będzie. Gdyby ów czas nie został skrócony, nikt by nie ocalał. Lecz z powodu wybranych ów czas będzie skrócony. Z tego wynika. Oczywiście ta ohyda spustoszenia to już brak obecności Boga, świat demonów tam, wśród tych 3 walczących stronnic. Ludzie, przywódcy, trochę inaczej myślący, byli mordowani. No, rzezie wewnętrzne były ogromne tam. Wcześniej, w związku z tym, co Jezus tutaj mówi, Jezus miał prorok w gminach chrześcijańskich. W gminach przez tych proroków mówił, już jest niebezpiecznie. Uciekajmy z Palestyny. I uciekli za Jordan do takiej miejscowości Pele, obu chrześcijan, tak uciekli. Uciekając w świat, po różnych wyspach, kontynentach, roznosili dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. I oni byli tymi apostołami. Na przykładzie Jerozolimy Bóg mówi, jak karze narody, jak wygląda kara Boża. Według nas, nam się wydaje, że Bóg to tak jak ojciec, bierze dyscyplinę i dziecko poskrania dyscypliną. A Bóg w wielu miejscach u proroka, nie wiem czy Amosa, czy Ozeasza, jest powiedziane, że kara Boża polega na tym, że Bóg człowieka zostawia sobie samemu. Jeden z psalmów o tym mówi, ale już tak powiem, nie miałem czasu szukać tych tekstów i nie potrzeba, żeby szukać tych tekstów, bo właśnie ta kara, którą Bóg Jezus zapowiedział, na tym polega, że wasz dom zostanie opuszczony. Bóg was opuści. I to jest największa kara. Największa kara dla świata, dla poszczególnych ludzi bywa też na tym, że Bóg jakiegoś człowieka zostawia sobie samemu. Skoro jest, Bóg jest bezradny, bezsilny, badając łaskę, jeszcze pogłębia jego zło. Dlatego go zostawia sobie samemu i ten człowiek napyta sobie, tyle cierpienia, tyle nieszczęścia, tyle zły duch mu da popalić, że ewentualnie przejrzy na oczy i się nawróci. Ewentualnie. W tym wypadku Jerozolima została pozostawiona sobie samej. Mniej więcej upłynęło 40 lat względnego spokoju. i wykorzystując te niesnaski w Rzymie, dokonali tego zrywu powstańczego, który się okazał czymś samobójczym dla Izraela. Czyli kara to jest pozostawienie człowieka sobie samemu. Byli przekonani, po ich stronie jest Jah, a Jahwe już dokonał wszystkiego w Jezusie Chrystusie i już był nowy Izrael. To, co tam się działo przez te pół roku, to Pismo Święte mówi, że nigdy od początku świata czegoś takiego nie było i już nie będzie. Taka groza. Ludzie zjadali trupy. Wtedy, jeśli by wam kto powiedział, oto tu jest Mesjasz, albo tam, nie wierzcie. Powstaną bowiem Boży Mesjasze, Boży prorocy, działać będą wielkie znaki i cuda, by w błąd wprowadzić, jeśli to możliwe, także wybranych. Szatan. Oto wam powiedziałem. Jeśli więc wam powiedzą, tu jest na pustyni, nie chodźcie tam. Oto wewnątrz domu, nie wierzcie. Albowiem jak błyskawica zabłyśnie na wschodzie, a świeci aż na zachodzie, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. No znowu Jezus tutaj mówi o końcu świata. Gdzie jest padlina, tam zbiorą się i sępy. Bardzo piękne zdanie. Gdzie jest padlina, tam zbiorą się i sępy. Gdzie człowiek umarł dla Boga i jest padliną, chodzącą padliną, tam też przyjdzie świat demonów, sęp. Duży te padliny rozszar. I ważny moment. Zaraz też po ucisku owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku, gwiazdy zaczną padać z nieba, a mocy niebios zostaną wstrząśnięte. Wówczas pokaże się na niebie znak Syna Człowieczego. I wtedy będą narzekać wszystkie narody i ujrzą Syna Człowieczego, przywodzącego na obłokach niebieskich z wielką chwalą i mocą. Pośle on swoich aniołów z trąbą o głosie potężnym i zgromadzą jego wybranych czterech stron świata, od jednego krańca nieba aż do drugiego. Co to znaczy? Słońce się zaćmi, księżyc nie da swego blasku, gwiazdy zaczną spadać z nieba, moce niebios będą wstrząśnięte. Tutaj trzeba powiedzieć coś o tak zwanej perspektywie proroczej. Co to jest perspektywa prorocza? Tak jak idziemy gdzieś na spacer, idziemy polem i w pewnym momencie widzimy piękny, okazały dąb rośnie. Ale gdy się zbliżymy, coraz bardziej zbliżamy do tego dębu, zauważamy, że za tym dębem rośnie inny, podobny dąb, a za tamtym może być cała aleja. Myśmy widzieli jeden dąb, a okazuje się, że za tym dębem jest wiele dębów. To jest perspektywa prorocza. To znaczy, Duch Święty wypowiada jedno zdanie. W owe dni słońce się zaćmi, księżyc nie da sobie blasku, gwiazdy zaczną spadać z nieba. Jedno zdanie. Ale w tym zdaniu jest perspektywa prorocza. Bo popatrzcie. Przypominamy sobie pierwszy hymn o drugim stworzeniu świata przez siedem sakramentów świętych, przez siedem darów Ducha Świętego na początku Pisma Świętego. Czwarty dzień stworzenia. Bóg stworzył słońce, księżyc, gwiazdy, żeby rządziły, żeby dawały życie ziemi, żeby rządziły tym światem. I mówiliśmy, że tam jest mowa o sakramencie przejścia z tego świata, śmierci, ze śmierci do życia, że tam jest mowa o darze pobożności. Pobożność polega na tym, że człowiek tutaj, tak jak jego ciało korzysta ze słońca, księżyca, gwiazd, tak jego duch w nowym epoce Syna będzie korzystał ze słońca, którym jest Bóg Ojciec, który objawia siebie do końca w Jezusie Chrystusie. Jezus Chrystus, księżyc, który jego człowieczeństwo odbija miłość Ojca, odbija słońce. No i gwiazdy, to jest i Maria, i święci. Hymn ten powstał podczas niewoli babilońskiej. Zapowiedź, że z Babilonu dopiero was wyprowadzi siedem darów Ducha Świętego, z Babilonu wewnętrznego. To jest jeden moment. Drugi moment, gdzie przychodzi słońce, księżyc i gwiazdy, to jest Apokalipsa, rozdział 12, że w naszych czasach, w tym przełomie, znowu będzie coś takiego, że Bóg się upomni o dar pobożności, o dar otwarcia człowieka na życie Boże, które przyjdzie w niepokalanym poczęciu w Maryi. I też gwiazdy będą spadać, ludzie będą tracić wiarę. Czyli, że będzie to też ten czas, który nas czeka, będzie czasem ciężki. Koniec świata, według Pisma Świętego, to nie jest coś, co będzie. Owszem, będzie, ale będzie zamknięcie jakby sądu ostatecznego i koniec świata. Natomiast ten koniec świata już był, no chociażby w wodach potopu, który jest typem sądu ostatecznego. Ten koniec świata to są wszystkie takie momenty przełomu. I my też stoimy jakby u bram wielkiego przełomu. Słońce. Kiedy Jezus jest w tajemnicy krzyża, pamiętacie, według opisu Mateusza, było zaćmienie słońca. Bóg Ojciec, biorąc na siebie w Jezusie Chrystusie zło świata, na krzyżu jakby zaszło słońce. Zostało zaćmione słońce. Księżyc w człowieczeństwie Jezusa nie wydała blasku. Nie wydała blasku. Gwiazdy, apostolowie rozsypali się. Nie ma ich. Było to dla nich takie cierpienie, takie doświadczenie. Przypominam słowo perspektywa prorocza. Perspektywa prorocza. I oczywiście ta w tej perspektywie proroczej będzie też zamknięcie historii tego świata. I ponieważ zakończenie tego świata będą czasy antychrysta, wielkich cierpień i prześladowań chrześcijan, dla chrześcijan w czasie prześladowań jakby Bóg zamilknie. Będzie oczywiście jedynie w ich sercach, w ich wnętrzach. Ale oni też będą mieli pytanie: Boże, gdzie jesteś? Słońce się zaćmi. To zdanie również dotyczy momentu naszej osobistej śmierci. W momencie śmierci ten fizyczny świat zaćmi się. Nie będzie tego świata, utracimy ten świat, żeby wejść w światłość Ojca. Więc zmierzam do tego, że kara to jest coś, co sobie ludzie sami fundują i Bóg zostawia człowieka sobie samemu. I że nie trzeba się bać tego, ludzie nieraz mówią, to był koniec świata, jak były te trąby chociażby tam na południu Polski. Koniec świata. Koniec świata jest nieustannie tam, gdzie ludzie za bardzo obecnią, wydadzą ten świat swoje wnętrze w mądrze. A od drzewa figowego uczy się przez podobieństwo. Gdy jego gałązka staje się soczysta, liście wypuszczają, oznacza, że blisko jest lato. Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Jeszcze za tego pokolenia Jezus mówi, Jerozolima będzie zrównana z ziemią. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Ponieważ również przez te kataklizmy Bóg zbawia. Skoro jest bezradny, Bóg w swej świętości, świętej zazdrosnej miłości, nie pozostawia ludzi demonowi, tylko zniszczy im ich nadzieje i postawi im pytanie, no to teraz gdzie jest obietnica dana waszym ojcom? Skoro poganie z wami to uczy, zastanówcie się nad waszą wiarą. Lecz o dniu owym i godzinie nikt nie wie, nawet aniołowie niebiescy, tylko sam Ojciec. To zdanie było wykorzystywane przez Arian, którzy przeczyli, że Jezus jest tylko człowiekiem, jest Synem Bożym, no, że Jezus nie jest Bogiem, skoro nie wie, tylko Ojciec wie. Otóż myśl jest taka tutaj. Na to pytanie ja jako Mesjasz, Syn Boży, który stałem się człowiekiem, wam nigdy nie dam odpowiedzi, kiedy, w jakim dniu, w jakiej godzinie to się stanie. Nie otrzymacie odpowiedzi. To jest tajemnica zawarowana tylko dla samego Boga. Nawet aniołowie nie wiedzą. Dlatego te wszelkie przepowiednie, które jednocześnie podają datę, automatycznie się dyskredytują. Natomiast Jezus dalej mówi, że tak jak Noe rozpoznawał karę Bożą, że przyjdzie po to, ale nowe rozpoznał on przez fakt, że ludzie już nie tylko weszli w grzech, ale weszli w grzech przeciwko Duchowi Świętemu. To znaczy, grzech już nie był grzechem i wtedy Bóg musi wydać świat w konsekwencji grzechu. Myślę, że nasze czasy to tym się charakteryzują, że już to nie jest grzech, tylko grzech, który nie jest grzechem, już nie uchodzi za grzech. I dlatego też nie dziwmy się, że będzie dalej to, o czym jest mowa. Wtedy dwóch będzie w polu. Jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Jedna będzie mleć na żarnach. Dwie będą mały na żarnach. Jedna będzie wzięta, druga zostawiona. To znaczy, że to zabieranie, ta śmierć, to nie będzie coś przypadkowego, tylko to będzie wybiórcze działanie Boga. I wniosek: czuwajcie, czuwajcie. Co znaczy czuwajcie? Czuwajcie, ponieważ nie będzie nigdy zbawienia zewnętrznego, na które wy czekacie. A wybierzemy kogoś cudownego, to on to nam raj zrobi. Nie liczcie na to, że ten świat będzie cacy, cacy i wy się urządzicie. Czuwajcie, żeby w was był świecznik. Czuwajcie, żeby to drzewo czuwające, jak wiecie, to jest Chrystus zmartwychwstały. To jest powiedziane na początku proroka Jeremiasza. Żeby Chrystus zmartwychwstały, który jest źródłem tych siedmiu świateł, był w was. Wtedy nie zginiecie. Bo nawet rozstając się z tym ciałem, nie rozstajecie się z życiem. Czuwajcie. Drzewo czuwające, świecznik. Na świeczniku było wyrzeźbione drzewo czuwające. Czuwajcie, bo Bóg jest wierny swojej zazdrosnej miłości. To byłoby na dziś. Myślę, że ta najważniejsza myśl to jest o tym, że ludzie mają niebiblijne pojęcie karania. Można używać słowa, ale że ta kara to jest dzieło człowieka, który sam sobie coś tam zafundował. Tylko kara polega na pozostawieniu człowieka sobie samemu. I to warto o tym ludziom przypominać. Bo wtedy szatan nie ma okazji do tego, żeby powiedzieć: widzisz, jak on narozrabia? Nie on. On to ręki nie przykładał. Tylko pozostawił ten region, to miejsce, tego człowieka, ten naród sobie samemu. Ponieważ człowiek sobie nie życzył. Tyle na dziś. Amen.